Pan Bóg oczekiwał od proroków i w ogóle od ludzi bardzo trudnych zadań, wypełniania ich. Prorocy zmagali się w obliczu tych wyzwań, czuli lęki, czuli swoją kruchość, ale zawsze doświadczali mocy Bożej. Ozeasz, którego księgę dzisiaj czytamy, otrzymał od Boga zadanie, żeby zaślubić kobietę uprawiającą nierząd w mieście. Są tutaj mężczyźni żonaci i żaden sobie nie wybrał prostytutki. Tylko szukał kobiety według własnych kryteriów, upodobań, oczekiwań. I pewnie takie też miał Ozeasz, bo jako normalny, zdrowy człowiek, mężczyzna miał swoje jakieś oczekiwania. Ostatecznie jednak zaślubił tę kobietę i Pan Bóg mu objaśnił, że jego małżeństwo będzie pewną metaforą relacji, jaka jest między wiernym Bogiem a niewiernym Izraelem. Ozeasz ma być wierny niewiernej kobiecie. Co więcej, ma także adoptować wszystkie dzieci, które ona pocznie ze swoimi kochankami. O takiej misji zażądał Bóg od tego człowieka. Są trudniejsze oczywiście misje. Wspomniana siostra Teresa Benedykta wykorzenia się z domu żydowskiego, wchodzi w ateizm właściwie, zwątpienie. Dzisiaj będziemy mówić o wątpiących i o uczynku miłosierdzia chrześcijańskiego, aby wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać. Otóż ona ociera się o wątpienie i to bardzo konkretnie, a źródłem tego wątpienia jest potęga rozumu. Pan Bóg czasem, jak da komuś inteligencję, to daje jej tyle, że człowiek siłą tej inteligencji zwróci się przeciwko swojemu Stwórcy. I to był ten przypadek, kiedy ona uwierzyła w potęgę rozumu. A potem, po pewnym kryzysie, mając 31 lat, przyjmuje chrzest. I w roku, w którym Hitler doszedł do władzy, 1933, wstępuje do Karmelu. Wstępuje do Karmelu w Polsce, w Niemczech, właściwie w Kolonii. Pochodziła z Wrocławia. Potem znajdzie się w Holandii. Wyraźnie jest, jak w tej księdze Ozeasza, wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. I faktycznie Pan Bóg ją wyprowadzał. Kolejne etapy życia to były kolejne pustynie. I wydawało się, że Karmel to już jest ostatnia pustynia. Otóż nie. Ostatnią był piec krematoryjny. Spłonęła. Tak jak nasz Maksymilian, tak spłonęła również ona. W Auschwitz. Bóg mówił do jej serca na tyle mocno, że była gotowa się wykorzenić. Rodzina potraktowała ją tak jakby umarła. Żydzi nie znoszą, jeśli ktokolwiek z nich dokonuje apostazy. Czują, że się wszyscy zdradzeni i czują, że jest to jakiś rodzaj niewierności wobec Boga. A ona wyszła na spotkanie swojego oblubieńca. Jak napisała w jednym ze swoich pism: jestem dumna, że jestem Żydówką, ale szczęśliwa, że jestem chrześcijanką. I to jest bardzo piękne wyznanie wiary, podobne złożył Eugenio Zolli, główny rabin Rzymu, który się wtedy też nawrócił. Też tak powiedział i wielu innych konwertytów mówiło podobnie. Jestem dumny, że jestem Żydem, ale szczęśliwy, że jestem chrześcijaninem. Ona odkryła, że te wszystkie proroctwa, które są odczytywane po dziś dzień w synagogach, spełniają się w tym jednym Jezusie Chrystusie. Oto Panna Mądra z dzisiejszej przypowieści, która wzięła nie tylko lampę, ale wzięła też naczynie z oliwą. Głupota tych panien, które wzięły tylko lampy, polegała na połowiczności. Bo rzeczywiście, żeby nieść lampę i naczynie, to trzeba zaangażować się do końca. Obie ręce. Połowa z nich wzięła tylko lampę. I oszukała się w swoich kalkulacjach, w swoich planach. Wszystko wydawało się prostsze, że potrwa krócej, że oblubieniec się nie spóźni i że to wejście na ucztę będzie o wiele wcześniej, a potem okazało się, że wszystko jest inaczej. Oblubieniec się spóźnił, lampy zaczęły gasnąć, a kiedy spóźnione przyszły, drzwi były już zamknięte. Mówimy czasem, żeby nie przespać jakiejś chwili, jakiegoś ważnego momentu. Zaczęliśmy od słowa o modlitwie, o grójcu, teraz mamy słowo o czujności, ponieważ nie znamy dnia ani godziny. To ma nas czynić pokornymi. Nie wiemy, kiedy Pan powróci, żeby nas zabrać z tej ziemi. I ponieważ nie wiemy, właściwie zawsze powinniśmy być gotowi. Mądrość tych panien, które wzięły naczynia z oliwą, wyraża się w tym, że są jakoś przewidujące. I w krytycznym momencie nie oddają swojej oliwy. Mówią, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. I to jest słowo, które wyraźnie mówi nam, że nie da się przeżyć czyjegoś życia, czyjegoś powołania. Nie da się żyć czyimiś wyborami. My mamy czas, aby przeżyć własne życie i własne powołanie. Owszem, towarzyszymy innym, ale nie możemy zrezygnować z własnego zbawienia tylko po to, żeby innym pomóc. Byłoby to niemądre, lub mówiąc wprost, głupie. Dlatego Pan Bóg chce, żebyśmy się napełniali Jego mądrością. Oliwa jest, ma wiele znaczeń w Biblii, ale jest również znakiem Ducha Świętego i Jego darów. A zatem nie chodzi tylko o to, żeby mieć światło w życiu, ale żeby mieć również dary Ducha Świętego, które nas upodabniają do Jezusa. To dzięki darom mogą pojawić się w nas cnoty, bo cnota jest owocem działania Ducha Świętego w człowieku. Potrzebujemy tych darów, aby one w nas wydały właściwe owoce. Jesteśmy w tym domu rekolekcyjnym trochę na pustyni. Niczego nam nie brakuje. I to już jest troska sióstr, aby nam niczego nie brakowało. Mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia, to w obfitości. A my mamy tylko się otworzyć i pozwolić, żeby Bóg do nas mówił. Mamy słuchać. Co mówi Bóg dzisiaj do mnie? Bóg, który jest wierny. Bóg, który jest miłosierny. Bóg, który jest niezwykle czuły w swoim ojcostwie i bardzo delikatny. Robi wszystko tak, abyśmy nie byli stłamszeni. Abyśmy się czuli dziećmi, a nie zakładnikami. A na pewno już, żebyśmy nie czuli się niewolnikami Jego ojcostwa. To jest ojcostwo totalne. Takie totalne, czyli takie, które może być odniesieniem dla wszystkich ojcostw, na jakie zdobywają się ludzie. W ojcostwie Boga wszystko jest powiedziane z umiarem, z obfitością, pokornie, i z ogromną konsekwencją. Tak Bóg mówił do Ozeasza, a nie było to łatwe dla proroka. Tak mówił do Benedykty, też to nie było dla niej łatwe. Tak mówił do tych panien i o tych pannach. I tak też mówi dzisiaj do nas w tym miejscu. Obyśmy usłyszeli Jego głos. A gdy usłyszymy, obyśmy nie zatwardzali naszych serc. Jak to czynili w Massa i w Meriba. Gdzie kusili Boga i wystawiali Go na próbę. Amen.